Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć w zasadzie prosto z Kolorado. Do nas przybyła pani Eliza Sarnacka-Mahoney. Dziennikarka, publicystka związana z mediami polskimi, jak i polonijnymi w Stanach Zjednoczonych. No i przede wszystkim autorka bardzo ciekawej książki, proszę Państwa, Amerykański Reset. Książki, która jest takim dosyć trudnym, ale szczerym, prawdziwym obrazem Ameryki. Jest aż tak źle, że tytuł książki Amerykański Reset?
Jestem dziennikarką zajmującą się problematyką amerykańską i opisującą amerykańskie problemy i bolączki, głównie dla polskiego czytelnika od ponad 20 lat. I z całą przykrością muszę stwierdzić, że bolączki, które pierwszy raz wskoczyły na mój dziennikarski radar właśnie ponad te 20 lat temu, nie tylko nie zniknęły, problemy nie zniknęły, a wręcz się pogłębiły. I z tego prosty wniosek, że próby naprawy tych błędów czy prawda, osłabienia tego amerykańskiego bólu ewidentnie się nie sprawdzają. I dlatego w samej Ameryce zaczynają się podnosić głosy, że w takim razie potrzebne jest jakieś zupełnie inne podejście do wielu właśnie problemów, kluczowych problemów, z których składa się codzienne życie statystycznego zjadacza chleba w Ameryce. I dodam właśnie, że jest to książka publicystyczna, książka poniekąd reporterska, gdzie koncentruje się specjalnie nie na wielkiej polityce, czyli nie na jakichś tam informacjach, do których widzowie, czytelnicy na całym świecie mają dzisiaj bardzo prosty dostęp, ponieważ umożliwiają to nam współczesne dzisiejsze technologie. Natomiast ja patrzę na przeciętnego Amerykanina, sama mieszkam w tym kraju, jak już wspomniałam, ponad 20 lat. Wszystkiego doświadczyłam na własnej skórze. I ja właśnie kieruję mój peryskop na takie codzienne, zwyczajne życie i na wszystkie jego aspekty. No i niestety, jak mówię, to jest nie tylko moje odczucie jako mieszkanki, w tym momencie również już obywatelki Stanów Zjednoczonych, ale również reszty społeczeństwa, że tak, że potrzebne jest zupełnie jakieś nowe podejście i bardzo możliwe, że nawet wyzerowanie. Dlatego książka nosi tytuł Reset, czyli jeżeli wykorzystaliśmy wszystkie możliwe dostępne nam środki, a problem nie zniknął, znaczy, że robimy coś źle i może po prostu trzeba zacząć z zupełnie innej strony.
A zaraz przejdziemy do tego, co to znaczy z drugiej strony od nowa, co to znaczy wyzerować i co wyzerować tak naprawdę w amerykańskim życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, bo wszystkie pani te sfery porusza. Tytuł Amerykański Sen, no bo to jest też coś, co pokutowało bardzo długo w myśleniu Polaków, Europejczyków, co wyrażało się przede wszystkim w tym angielskojęzycznym pojęciu American Dream, czyli od pucy buta do milionera, że każdy, kto wyjedzie do Ameryki, co będzie, jeżeli starannie będzie pracował, włoży wysiłek w pracę, trochę szczęście mu dopomoże, będzie obrotny, zaradny, jest w stanie właśnie od owego pucy buta stać się milionerem. Czy to jest w ogóle jeszcze aktualne, pani Elizo?
A ja odpowiem pytaniem, czy pan redaktor uważa, że to kiedykolwiek było aktualne? Bo to jest pytanie, którego sobie reszta świata nie zadawała, ponieważ właśnie pokutował ten mit, że Ameryka jest tą ziemią obiecaną, że wystarczy tam wyjechać, a pieniądze, prawda, bierzemy nożyczki, ścinamy te pieniądze z drzewa.
Bo tak zawsze mówiono, że właśnie ten amerykański kapitalizm jest taki w tym sensie brutalny, że trzeba na to życie zarobić, że trzeba zrezygnować z pewnego myślenia też o państwie, o społeczeństwie, o stosunkach społecznych w takim europejskim rozumieniu. Odejść od różnych kolektywizmów, socjalizmów, że Ameryka jest właśnie pod tym względem zupełnie inna, ale że premiuje właśnie wykształcenie, że premiuje pracowitość, że premiuje zaradność i co? To się skończyło?
To prawda, tak. Ameryka cały czas te wszystkie wartości promuje. Czy to się skończyło? Na pewno nie skończyło. Pracowici ludzie, ambitni ludzie, ludzie z pomysłem na życie i na siebie. Wydaje mi się, że tacy ludzie mają szansę odnieść sukces gdziekolwiek by się znaleźli. Także niepotrzebna jest im do tego Ameryka. Podejrzewam, że taki sukces można odnieść w Polsce, taki sukces można odnieść w Afryce, w Kanadzie, gdziekolwiek. Natomiast jeżeli pokutowało myślenie, że Ameryka jest tym krajem, że każdy albo zdecydowana większość, jeżeli wyjedzie i prawda podda się temu etosowi pracy, będzie samodzielna, zaradna i tak dalej, odniesie sukces, to niestety już się w dużej mierze skończyło. Kto dzisiaj odnosi sukces w Ameryce? No na pewno odnoszą bardzo dobrze wykształceni ludzie, profesjonaliści, szczególnie w branży technologicznej, nie oszukujmy się, pozostałe branże artystyczne, edukacyjne nie są już tak lukratywne jak branża technologiczna. Ameryka zresztą pozostaje liderem, chociaż bardzo się boi, jak długo jeszcze pozostanie tym liderem i tutaj oczywiście mówimy o rywalizacji Ameryki z Chinami, z innymi krajami azjatyckimi. Natomiast kto dzisiaj odnosi sukces, jeżeli sukces rozumiemy poprzez, prawda, dorobienie się materialne? No cóż, no Ameryka w ogólnym postrzeganiu jest krajem bezklasowym, co jest nieprawdą, ponieważ Ameryce klasy niestety w tym momencie również mamy. Mamy ogromne przepaści majątkowe. No i osoba, która ma szansę najszybciej się dorobić, to jest ktoś, kto ma zaplecze rodzinne i kto ma zaplecze kapitału rodzinnego.
Więc, czyli jednak
niestety tak, to co kiedyś myśleliśmy o Ameryce, że właśnie, że każdy może wyjechać, jeżeli będzie mobilny, jeżeli będzie elastyczny, jeżeli będzie skłonny pójść za pracą, prawda, mówiło się, że Amerykanie są niesamowitym narodem nomadów, że oni idą za pracą, oni się nie przywiązują do miejsca, no to oczywiście to wszystko ma rację bytu. Natomiast ze względu niestety na koszty edukacji i ze względu na koszty życia, dzisiaj bardzo, bardzo przydaje się właśnie to rodzinne zaplecze z kapitałem, by młody człowiek mógł wystartować w dorosłe życie i jeżeli wystartuje, prawda, już z jakimś wsparciem, to wtedy szansa na to, że rzeczywiście coś tam osiągnie, do czegoś dojdzie, a zwłaszcza, że będzie go stać na kupno własnego mieszkania lub domu, co ja wyjaśniam cały ten mechanizm w książce, że Amerykanie dorabiają się czy bogacą przede wszystkim na tym, że stają się posiadaczami nieruchomości, która na przestrzeni lat, dziesiątek lat, prawda, dokonuje się aprecjacja jej wartości i potem, gdy przychodzi do sprzedaży, nie wiem, są w wieku emerytalnym, chcą się wyprowadzić z większych domów do mniejszych mieszkań, czasami chcą przekazać dom właśnie dzieciom w spadku, to jest metoda na dorobienie się, czyli i mówię, wyjaśniam w książce mechanizm tego, bo to jest bardzo, bardzo ważne i to jest ogromna, ważna sprawa w tym całym procesie dorabiania się, akumulacji kapitału w życiu i dzisiaj właśnie mówimy o tym, że, no, że to jest przede wszystkim to jest najważniejszy sposób na wzbogacenie się w Ameryce, czyli już nie nawet jakaś wspaniała praca, za którą stoi edukacja, za którą stoją zdolności, tylko właśnie to zaplecze kapitałowe.
Dobrze, pani Izo, to jeszcze jest taka jedna kwestia. Pierwszą poruszyliśmy, bo to jest taki też mit z przełomu XIX, XX wieku, biedni obywatele, mieszkańcy Galicji, którzy opuszczali swoje domy, jechali w kierunku Ameryki, tam właśnie próbowali od owego zera do milionera dojść. Ale była też taka grupa ludzi i to już jest też okres późniejszy, no już od lat 30., bo to nie dotyczyło tylko Polaków, czy może w niewielkim stopniu właśnie Polaków na szczęście, ale chociażby Żydów niemieckiego pochodzenia. Dla mnie takie dwie najbardziej prominentne postaci, które odegrały, czy odcisnęły jakieś piętno. Akurat teraz tak nie jedyne rzecz jasna, to jest na przykład Henry Kissinger czy Hannah Arendt, filozof polityki, bardzo znana w latach 60., 70., w Polsce bardziej w latach 90. zaczęła być modna czy popularna. I to byli ludzie, którzy uciekali przed tym szaleństwem totalitaryzmów. Przede wszystkim niemieckiego nazizmu, ale także komunizmu. No i Ameryka była tym schronieniem, była tym miejscem takiej właśnie wolnej debaty, dużej ilości mediów, w których można dyskutować od prawa do lewa o wszystkim, że nie ma tematów tabu, cenzura jest w ogóle czymś niepojętym nieomalże, chociaż była bardzo silna obyczajowo i bardzo długo w Stanach Zjednoczonych. Czy Ameryka do dzisiaj jest tym miejscem, gdzie się właśnie swobodnie dyskutuje, rozmawia, czy też jest takim typowym społeczeństwem współczesnym, jak Polska, jak kraje europejskie, które jest silnie spolaryzowane?
Ameryka jest bardzo silnie spolaryzowana. I zasmucę tu wszystkich, choć Amerykanie bardzo cenią sobie właśnie ten ideał wolności, to pozostaje no największą wartością w Ameryce. Zresztą dlatego ideału wartości myślę, że Ameryka pozostaje mimo wszystko wciąż takim atrakcyjnym w wyobrażeniu Polaków miejscem do życia. To jest miejsce, gdzie można praktykować wolność, to jest miejsce, gdzie ta wolność autentycznie istnieje. Natomiast jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej, ta przestrzeń w Ameryce wygląda dzisiaj, no tak jak pan powiedział, w innych państwach wysoko rozwiniętych, czyli no, mamy pewne ograniczenia, żyjemy, wszyscy żyjemy, to nie tylko dotyczy Ameryki, to dotyczy zresztą Europy, to dotyczy Polski, no żyjemy w czasach, gdzie bardzo ważny jest na przykład idea równości społecznej, prawda? Bardzo ważna jest idea inkluzywności, gdzie usiłujemy się mierzyć z naszą przeszłością pod kątem tego, czy była sprawiedliwa, jeżeli nie była sprawiedliwa, to które grupy miały gorzej, z jakich względów. W Ameryce to są składowe tej przeogromnej rewolucji ideologicznej, też samościowej, społecznej, która się tam odbywa. No i na kanwie właśnie tych haseł zmienia się język, a gdy zmienia się język, do tego języka wchodzą pewne ograniczenia pod kątem tego, by w publicznym dyskursie była ta inkluzywność, a nie było celowego pomijania czy wręcz celowej dyskryminacji. Więc jeżeli o to chodzi, rzeczywiście Ameryka też się zmieniła. Więc nie jest tak, że można sobie wejść do studia telewizyjnego na wywiad i opowiadać, co tylko prawda ślina przyniesie na język absolutnie bezkarnie. Tego nie ma. Ale oczywiście to ma swoje zalety, prawda? Bo przestrzeń publiczna w Ameryce, toczy się na ten temat debata. Czy przestrzeń publiczna powinna być przestrzenią absolutnej wolności? Czy jednak powinny być jakieś normy, jeżeli to, co jedna osoba uważa za wolność, niestety ogranicza wolność drugiej osobie? To są niesamowicie skomplikowane punkty do debaty i podejrzewam, że w chwili obecnej nie mamy na nie jako cywilizacja, jako ludzkość dobrej odpowiedzi. A ponieważ Ameryka jest przywiązana do tych ideałów wolności, więc tam mamy oczywiście, ta debata jest na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o spolaryzowanie, no myślę, że nie muszę wyjaśniać, jak bardzo jest spolaryzowana, skoro Ameryka doczekała się prezydenta Trumpa. No tak, to prezydentura Trumpa była najprawdopodobniej tym momentem, który rzeczywiście dokonał pewnego rozłamu w amerykańskim społeczeństwie. Bo jeżeli to społeczeństwo w jakiś cywilizowany sposób w tradycjach amerykańskiej polityki próbowało się ze sobą dogadywać, amerykański kongres przecież przez, nawet w swoim okresie bardzo burzliwym, mówimy o końcu XIX wieku, gdzie dochodziło do niesamowitych awantur, bur w kongresie, a mimo wszystko jednak zawsze jakoś wypracowywał wspólną linię, był w stanie się dogadać. Tak w dzisiejszych czasach to, co obserwujemy, niestety wskazuje na to, że te podziały stały się tak głębokie, że wręcz dochodzi do unieruchomienia działalności kongresu. I teraz, prawda, rozmawiamy o obszar amerykańskiej polityki. Dosłownie w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu mierzymy się z dużym problemem. Trwa w kongresie batalia o tak zwany sufit długu publicznego. W przeszłości nie było najmniejszego problemu. To była sprawa, to jest interes narodowy, no, na którym korzystają wszyscy bez względu na swój światopogląd czy zapatrywania polityczne. Natomiast w tym momencie to się stała jeszcze jedna wielka gra polityczna i oczywiście gdyby doszło do tego, że nie będzie porozumienia w sprawie tego podniesienia tego pułapu długu, to są bardzo niedobre nowiny dla całego świata. No ale miejmy nadzieję, mamy jeszcze tydzień na to, żeby się obie strony kongresu dogadały. Prezydent Biden zresztą wrócił wcześniej ze szczytu w Hiroshimie właśnie po to, żeby rozmawiać z przywódcami kongresu w sprawie wypracowania ustawy. I to pokazuje właśnie skalę polaryzacji. Problem, który w przeszłości nie istniał, ponieważ to było coś, co było w interesie absolutnie całego narodu. Automatycznie było wiadomo, że w tej sprawie trzeba się dogadać. Nie było żadnych pytań. Ewentualnie było tam dogadywanie się, prawda, w kwestii szczegółów. Każda partia zawsze miała swoje własne 3 grosze do dodania. No i potem wypracowywało się konsensus. A w tym momencie tego nie ma. Za każdym razem już od kilku lat mamy wielki show, napędzanie strachu. A to zagrożenie jest realne. Mam nadzieję, że się dogadają, bo jeżeli nie, to jak mówię, będzie to bardzo niedobra sytuacja dla Ameryki, ale i dla całego świata.
Ale z drugiej strony też, jak pani mówi o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, Donaldzie Trumpie, mówiono, że to jest też w jakimś sensie spełnienie tego amerykańskiego marzenia, bo był to człowiek spoza branży politycznej, jeśli tak to można ująć, ale w Ameryce ta branża polityczna istnieje, ją widać. No, trzeba mieć pewien status wykształcenia, pewien status majątkowy, żeby w ogóle wejść do polityki, żeby w niej funkcjonować. I tutaj chyba w Ameryce akurat taki cenzus majątkowy jest. I on jest dobry, moim zdaniem, ponieważ odbiera prawo do no chociażby do bycia podatnym na łapówki. Takie mam wrażenie, ale oczywiście różne afery pokazują co innego, ale jednak, no w Ameryce trzeba mieć pewien status majątkowy, żeby tym politykiem być. Nie, to nie jest tak, jak trzeba sfinansować tą kampanię. No inny jest system w ogóle finansowania życia politycznego. I w tym sensie Donald Trump był postrzegany jako człowiek, no właśnie, przyszedł z zewnątrz, jako biznesmen, coś zaproponował, a Amerykanie go wybrali. Więc w czym problem?
No
może problem elit, że nie mogą tego zaakceptować.
Problemu nie było na samym początku, gdy Trump wszedł do polityki i zaczął obiecywać, ponieważ to były obietnice i nikt nie wiedział, czy on będzie w stanie te obietnice spełnić, czy nie. Natomiast problem zaczął się pojawiać i narastać w miarę jego prezydentury, gdy okazało się, że obietnice niestety pozostały tylko obietnicami, a wiemy już dzisiaj, że wręcz po pierwsze spolaryzowały jeszcze bardziej społeczeństwo. Przy dużej współpracy naszych nowoczesnych technologii, które jednak miały tutaj, odegrały dużą rolę. A poza tym przekonaliśmy się, że no niestety nie tylko nie było naprawy, czyli spełniania obietnic naprawy, a wręcz los właśnie wyborców samego Trumpa niestety uległ pogorszeniu. I tutaj świetną ilustracją tego jest szumnie zapowiadana reforma podatkowa. Przypomnę, że obniżanie podatków od prezydentury Ronalda Reagana jest w ogóle standardową obietnicą każdego polityka konserwatywnego i każdy republikański prezydent, kandydat na prezydenta, gdy prowadzi swoją kampanię, obiecuje, że pierwsze, za co się weźmie, to oczywiście poobniża podatki w myśl idei, że im niższe podatki, tym więcej pieniędzy zostaje w kieszeni podatnika, w kieszeni pracodawcy. Jeżeli więcej jest pieniędzy w kieszeni pracodawcy, może tworzyć nowe miejsca pracy i w ten sposób napędzamy ekonomię. No i niestety, co się okazało? Okazało się, że reforma Trumpa rzeczywiście ulżyła, ale niestety nie ulżyła tym wyborcom, którzy najbardziej oczekiwali tej ulgi, czyli klasie niższej, klasie średniej i ludziom biedniejszym. Natomiast no, ulżyła wielkim korporacjom, które czy potrzebują pomocy rządu, czy nie potrzebują pomocy rządu, o to możemy się spierać. I niestety te obietnice się nie spełniły, a wręcz wraz z upływem prezydentury, po zakończeniu prezydentury, okazało się, że to bagno, prawda, bo Trump obiecywał oczyszczenie, osuszenie bagna, którym jest Waszyngton, no że niestety te bagno nie tylko nie zostało osuszone, lecz jeszcze był dopływ do tego bagna, było zasilane dodatkowymi siłami z zewnątrz, które no nie zawsze, prawda, nawet wręcz działały legalnie, więc tu był problem. Problem nie był w obietnicach, które ludzie kupili i łyknęli, bo te obietnice rzeczywiście brzmiały dobrze. No problem był w tym, że te obietnice nie zostały spełnione.
No dobrze. Jeszcze powrócę do Polski z tego względu, że no tutaj żyję, tutaj mieszkam i los mojego państwa mnie najbardziej interesuje. Pani tak jak napisała i tak rzeczywiście, proszę państwa, zachęcam do lektury książki. Ta książka jest pisana rzeczywiście z takiego poziomu Ameryki, Amerykanina. To nie jest książka z establishmentu, chociaż jednym okiem pani Eliza cały czas z przyczyn zawodowych ten establishment podgląda, ma tam brzucho ustawione, bo rzeczywiście te główne problemy są w książce uwypuklone i pokazane. A w ogóle jest taka przestrzeń, nie wiem, spotkała pani tych ludzi, którzy w ogóle kojarzą Polskę, kojarzą Polaków, coś to dla nich znaczy. No jednak taka była dekada na przełomie lat 80., 90., gdzie ta Polska jakoś istniała i słowo Solidarność pojawiała się w tej debacie amerykańskiej, wystąpienie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, które miał Lech Wałęsa, no to były duże wydarzenia dla nas, Polaków. No ale już sporo czasu od tego momentu minęło. Czy w ogóle kogoś tam w Ameryce interesuje Polska? W ogóle jakiś stereotypowy obraz Polaka?
Dobra wiadomość jest taka, że Amerykanie troszeczkę starszego pokolenia, czyli pan, ja, niekoniecznie już moje dzieci, czyli pokolenie moich dzieci, że jednak rzeczywiście Polskę kojarzą. Kojarzą Solidarność, kojarzą Lecha Wałęsę, kojarzą Polskę z, prawda, z obaleniem komunizmu. Jest to wspaniała rzecz. Ludzie, którzy... No też nie oszukujmy się, prawda? Ludzie, którzy w jakiś sposób w ogóle interesują się światem. Czyli ta warstwa amerykańskiego społeczeństwa zdecydowanie Polskę kojarzy. Natomiast czy kojarzy Polskę współczesną i jakie ma wyobrażenie o Polsce współczesnej, to już jest zupełnie oddzielne zagadnienie i muszę powiedzieć, że pracy do wykonania jest ogrom. Ponieważ właśnie niestety ponad... osiągnięcia Solidarności, obalenie komunizmu, to, że dzięki Polsce zakończył się komunizm, najpierw, prawda, runął w naszej części Europy, a potem również posypał się sam Związek Radziecki. Ponadto ta wiedza jest nikła i coraz niklejsza w młodszych pokoleniach, więc niestety, gdyby zapytało się amerykańskiego 20-latka, co wie na temat Polski, niestety nie wiem, czy nawet usłyszelibyśmy, czy nawet padłoby hasło Solidarność. Tak. Osoby religijne oczywiście kojarzą polskiego papieża, ale co potem, to już też nie do końca. Na ten stan rzeczy wpłynęło bardzo wiele czynników. Niestety prawdopodobnie najpoważniejszym jest to, że dojmująco, w sposób wręcz naprawdę dramatyczny, brakuje nam wizji na to, jak promować Polskę w Stanach Zjednoczonych. I nie chodzi tutaj nawet o samo zaangażowanie Polonii, bo Polonia robi ile może. Własnymi siłami, własnymi nakładami, finansując rozmaite rzeczy z własnej kieszeni. Natomiast niestety, ale brakuje nam programu realizowanego wspólnie, porządnego programu, merytorycznego programu, gdzie obie strony są zaangażowane i są partnerami, prawda, w realizowaniu tej wizji i zamierzeń, a nie, prawda, na zasadzie, że jedna strona wydaje polecenia, a druga się im podporządkowuje i nie ma głosu. Ja mówię o takim pełnym partnerstwie, którego nie ma. No i niestety brak tego typu projektów i zaangażowania ze strony polskiej, niestety brak jest duży zaangażowania, przekłada się na to, że ta wiedza o Polsce i obraz Polski zatrzymał się niestety na ubiegłym tysiącleciu. I też z przykrością powiem, że znam osoby dobrze wykształcone, które w miarę interesują się światem i gdy pada hasło Polska współczesna, no to dobrze, jeżeli kojarzą, że Polska jest w Unii. Są osoby, które nie kojarzą nawet tego, że Polska jest w Unii. No nie oszukujmy się, amerykańskie media nie są zalewane informacjami o Polsce i o jej rozwoju. Generalnie amerykańskie media są bardzo amerykocentryczne. Nawet główne wydania wiadomości, czyli te największe stacje telewizyjne, głównie koncentrują się na wiadomościach z Ameryki. Oczywiście Ameryka jest przeogromnym państwem. Tych wiadomości jest ogrom codziennie. No i wiadomości ze świata też z czasem niestety zajmują coraz mniejszy obszar, mają coraz mniej czasu antenowego, więc siłą rzeczy wiadomości do Polski są podawane naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Trzeba się samemu interesować, trzeba czytać prasę i to też prasę taką, która poświęca więcej miejsca Europie, bo też przecież Europa jest tylko jednym z kontynentów, z którymi Ameryka oczywiście ma relacje i kontakty i o których informuje swoich czytelników czy widzów. Więc tak, no więc tutaj wchodzimy, prawda, na obszar...
A w ogóle wizyta prezydenta amerykańskiego Joe Bidena była jakkolwiek zauważona, czy też nie?
Nie, oczywiście, nie była zauważona, nie, oczywiście. Tego typu informacje się tak pokazują, tak były. Nie była zauważona. No natomiast mówię, to jest dla przeciętnego Amerykanina, to jest taka migawka ze świata, prawda, która niekoniecznie te informacje podane w danej chwili, niekoniecznie mu się gdzieś tam zakodują, czy tam dołożą i poszerzą jego wiedzę o Europie i o Polsce. To może zatrzymajmy się na chwilę na tym braku współpracy. Ja jestem osobiście, oprócz tego, że jestem dziennikarką i zajmuję się amerykańską polityką, ekonomią, edukacją, jestem również bardzo zaangażowana w działania polonijne na rzecz dwujęzyczności.
A no właśnie, czym jest ten projekt? Mhm.
Tak, mówimy o polskich szkołach, tak, w Ameryce, którym poświęcam zresztą oddzielny rozdział w książce i szkolnictwu polonijnemu i nie bez przyczyny, ponieważ polska szkoła jest wręcz odskocznią do tego, do tych większych projektów, o których mówimy, dzięki którym można by było promować wiedzę o Polsce współczesnej.
A to jeszcze warto podkreślić, Pani Elizo, że to nie jest prosta rzecz, ponieważ dzieci głównie się w weekendy uczą. Trzeba je do tego zachęcić, przekonać i muszą mieć tą wiedzę atrakcyjnie podaną, a tak nie zawsze do końca, tak nie jest. A często są też Polacy, którzy mieszkają w tak dalekich częściach czy stanach, miejscach w Stanach Zjednoczonych, że trudno im dotrzeć do tej szkoły niedzielnej czy sobotnio-niedzielnej, no, a potem tam jeszcze dziecko dojeżdża, tam jakaś nauka kaligrafii, jakieś takie...
To prawda.
Nie zawsze do końca udane pomysły i trochę anachroniczne. Jak to
tak,
wygląda?
No pomysły tak. I zresztą piszę w książce o tym, dlaczego te pomysły są anachroniczne. No dlatego, że ta szkoła się nie rozwija. To jest związane niestety z kwestiami finansowymi. Jak już wspomniałam, koszty życia w Ameryce są naprawdę bardzo, bardzo wysokie, idą w górę, absolutnie nie są adekwatne do zarobków. Biorąc pod uwagę wszystkie inne właśnie sprawy, mam nadzieję, poruszymy na przykład wydatki, jakie Amerykanie ponoszą na edukację wyższą i na opiekę medyczną. Więc niestety ta szkoła ubożeje, można wręcz powiedzieć. Chwała Bogu, że istnieją technologie współczesne, z których można korzystać. I dzięki nim również dzieci, które nie mają dostępu do tych typowych, prawda, właśnie sobotnio-niedzielnych szkół, mają jednak już teraz dostęp do nauki języka polskiego online. Ja też jestem matką, która wychowała dzieci dwujęzycznie, natomiast moje dzieci nie uczęszczały do żadnej polskiej szkoły, ponieważ w Colorado, pomimo kilkunastu tysięcy osób posługujących się językiem polskim, czyli Polonii pierwszego pokolenia, nie mówiąc o Polonii drugiego, trzeciego pokolenia, która przyznaje się do korzeni polskich, ale nie mówi w języku polskim, więc mówimy o rodzicach, gdzie przynajmniej jedno posługuje się polskim, więc to jest co najmniej kilkanaście tysięcy osób. Niestety istnieje tylko jedna szkoła i to jest szkoła, która istnieje przy parafii, jak większość szkół w Ameryce. Nie wynika to z faktu, że cała Polonia jest niesamowicie religijna, chociaż Polonia jest, religia odgrywa ważną rolę w życiu Polonii amerykańskiej po dziś dzień. Natomiast wynika to z tego prostego faktu, że w czasach, gdy te szkoły polonijne były zakładane, też ze względów na koszty, były one zakładane przy kościele, bo kościoły dysponowały lokalami, gdzie można było taką szkołę zorganizować. I niestety wzrost kosztów życia, budownictwa, wynajmu lokali powoduje to, że nie stać jest społeczności lokalnych, polonijnych na to, by nawet wynająć jakiś lokal na tą sobotę czy na niedzielę na kilka godzin zorganizować szkołę. Oczywiście można by to było zorganizować, gdyby podniesiona była opłata za szkołę, no ale tu strzelamy sobie w kolano, bo jeżeli szkoła polonijna będzie za droga, no więc rodzice zrezygnują, prawda? Bo to i tak jest weekend, który można przeznaczyć na coś innego. Więc tutaj jest jest ten problem, że jak wypośrodkować dostępność tej szkoły, a jednocześnie uczynić ją atrakcyjną przy właściwie minimalnym nakładzie, przy minimalnych środkach. Nie bardzo da się to uczynić. I pan poruszył bardzo ważną kwestię, że Polonia amerykańska nie skupia się już dzisiaj w tych tradycyjnych enklawach polonijnych, czyli mówimy o wschodnim wybrzeżu, o Nowym Jorku, Chicago, które pozostaje bardzo ważnym ośrodkiem życia polonijnego. Polacy są rozproszeni absolutnie po całych Stanach Zjednoczonych. Młoda Polonia nie jest już, to też o tym piszę, prawda, stereotypy, postrzeganie wręcz Polonusa przez Polaka tutaj w kraju nad Wisłą. Młoda Polonia to są w większości ludzie bardzo dobrze wykształceni, którzy nie potrzebują być częścią większej społeczności polonijnej, bo się doskonale odnajdują w rzeczywistości amerykańskiej. Jeżeli chcą wychowywać dzieci dwujęzycznie, mają dostęp do zajęć online. Ale wracając do roli, jaką polska szkoła może odegrać i chciałaby odegrać.
Także promocyjnej dla Polski.
Tak, żeby było owocnie dla Polski. Więc mówię tak, niestety diaspora Polonii amerykańskiej, chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko osoby posługujące się językiem polskim z polskim paszportem, bo tych jest niestety ale około tylko 500 000 osób, natomiast cała diaspora liczy niemal 10 milionów osób i to są wszystkie te osoby, które przyznają się do swoich polskich korzeni, a wiemy, że to jest tak liczna grupa chociażby z ostatniego spisu powszechnego z 2020 roku. I to jest, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, większość tych osób nie posługuje się językiem polskim. Chociaż większość tych osób bardzo chciałaby mieć lepszy dostęp do języka polskiego, żeby chociaż, prawda, jakoś opanować jakieś podstawy, co mogłoby się przełożyć na większe zainteresowanie chociażby przyjazdem do Polski. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żyjemy w czasach, gdy Polska powinna być promowana, z premedytacją promowana w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim. Nie mamy instytucji, nie mamy do tego narzędzi. Tak jak wspomniałam, no, koszty są dużą barierą, więc potrzeba jest jakiejś większej współpracy z polskim rządem, większego zaangażowania, by powołać do życia ośrodki, think tanki, skupiające ekspertów, którzy posługują się biegle językiem angielskim, którzy mogą publikować rozmaite informacje w języku angielskim. I teraz jakie zadanie mogłoby tutaj być polonijnej szkoły? Polonijna szkoła jest tym miejscem, gdzie coraz częściej mamy do czynienia z rodzinami mieszanymi, więc tylko jeden z rodziców posługuje się, prawda, językiem polskim. Ten drugi rodzic jest Amerykaninem, może Kanadyjczykiem, ale w większości są to, prawda, Amerykanie. Ten drugi rodzic, gdyby poprzez polską szkołę miał dostęp do informacji o tym, że istnieją platformy, gdzie można się czegoś więcej dowiedzieć o Polsce, ale w języku angielskim, mógłby ponieść te informacje dalej. Czyli mówimy dokładnie o takiej pracy wręcz od podstaw. Ta polonijna szkoła byłaby ośrodkiem bardziej lokalnym, który jednak byłby tą odskocznią do czegoś większego. Czegoś takiego nie mam. Mnie osobiście najbardziej brakuje naprawdę dobrze zorganizowanych centrów, think tanków, skupiających akademików i mówię tutaj nie tylko o akademikach i ekspertach do spraw, prawda, polskich, z Polski, chociaż tacy ludzie byliby absolutnie niezbędni, ale mówię również o całej rzeszy akademików, Polaków, ewentualnie Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy są i świetnie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. Gdy rozejrzymy się po amerykańskich uniwersytetach, polskich nazwisk jest zalew. To są ludzie o ogromnym, którzy mogliby wnieść do naszych tych projektów promocji Polski ogromny wkład. Oni są, w ogóle to jest niewykorzystana szansa i niewykorzystany potencjał. Tylko mówię, Polonia z rozmaitych przyczyn nie jest w stanie się zorganizować do tego stopnia, żeby samej tworzyć tego rodzaju organizacje, think tanki, ale gdyby zaangażował się polski rząd, gdyby to była nasza wspólna sprawa, myślę, że byłaby szansa na powodzenie.
Pani Elizo, czy to nie jest tak gotowy projekt podany, proszę Państwa? Jak jakiś polityk ogląda, to należy to wykorzystać, co pani Elizo powiedziała. Doradztwo darmowe. Pani Elizo, a dlaczego tak jest, że tak, no znamy dobre, powstające długo w Ameryce kino włoskie. No, Ojciec Chrzestny, no nie wiem, kto nie widział Ojca Chrzestnego. Irlandczycy też sobie całkiem nieźle radzą na gruncie amerykańskim. Polacy sobie dobrze radzą indywidualnie, co pani już zauważyła. Zresztą była jedna sytuacja, która na mnie też zrobiła duże wrażenie, bo tu wkroczyła ta Polonia, o której też pani przed chwilą powiedziała, to młodsze pokolenie, ludzi 30-letnich i młodszych, którzy stanęli w obronie Pityńskiego, pomnika Pityńskiego w New Jersey. I to rzeczywiście było takie nieprawdopodobne, pospolite ruszenie, bez żadnego w zasadzie wsparcia konsulatu czy ambasady. Polonusi jeździli na zebrania Rady Miejskiej New Jersey i przekonywali radnych, żeby tego pomnika nie przesuwać, nie zabierać, nie przestawiać w jakieś mniej eksponowane miejsce. I udało się. Naprawdę super robota, byłem pod wrażeniem, jak się temu przyglądałem. No ale potem to się nie przekłada na żadną długofalową działalność. Ci ludzie są... Wtedy poznałem bardzo wielu ciekawych, naprawdę młodych ludzi, zupełnie z innym obrazem, nieobciążonych historią, zupełnie z innym obrazem i Polski, Ameryki, którzy tam wyjechali, bo chcieli, bo mogli, bo mieli rodziny. Różne są przypadki, ale rzeczywiście stoją mocno na gruncie. takiego realizmu życiowego w tych Stanach i świetnie sobie radzą, tak jak pani powiedziała, a mimo to to się nijak nie przekłada na długofalową działalność. Te same wady, co w Polsce?
No niestety powiedziałabym, że te same wady, co w Polsce i prawdopodobnie te same problemy, te same przeszkody, co w Polsce. Powiedziałam, że polonijna szkoła trąci myszką właśnie z tych przyczyn, że związana jest cały czas z polską parafią, związane ma ręce, prawda, tymi warunkami lokalowymi, które nie są najlepsze. No i niestety Polonia amerykańska, zwłaszcza ten młodszy segment Polonii, nie za bardzo identyfikuje się z organizacjami polonijnymi, które funkcjonują od bardzo, bardzo wielu lat. No między innymi na ten stan rzeczy wpływają takie sprawy jak przywództwo tych organizacji, gdzie chwała tym ludziom, że się angażują oczywiście społecznie, bo udział w życiu polonijnym, to od razu powiedzmy sobie, to są działania charytatywne, więc trzeba rzeczywiście mieć napęd, mieć siłę i mieć chęci do tego. No są to osoby przede wszystkim starszego pokolenia, z którymi młodsza Polonia no nie identyfikuje się na wielu poziomach. Myślę, że to jest największa przeszkoda, więc po prostu nie mamy dobrze zorganizowanego życia polonijnego. To, o czym pan mówi, akcja katyńska, my to nazywamy akcją katyńską, była wspaniałym przykładem tego, że można się zjednoczyć, jeżeli jest słuszna sprawa i jeżeli ta sprawa coś dla nas znaczy. I teraz odniosę się do jednej rzeczy, o której piszę w książce. W książce oprócz tekstów publicystycznych zawarłam również kilka wywiadów i ten rozdział jest wywiadem z politologiem, Polakiem, posługuje się bardzo dobrze językiem polskim, chociaż przyjechał do Stanów Zjednoczonych jeszcze jako dziecko. Jest politologiem, wykłada na Uniwersytecie Stanowym Colorado i w ten sposób zresztą się poznaliśmy. I to jest człowiek, który jest członkiem zarządu Instytutu Piast w Michigan. Jest to instytut, który już od dość wielu lat usiłuje prowadzić badania nad Polonią, czyli postawami Polonii, światopoglądem, jakie wartości są dla Polonii ważne i tak dalej. No i okazji to między innymi z tych badań wiemy, dlaczego zaangażowanie w życie polonijne Polonii, nawet Polonii pierwszego pokolenia, czyli osób, które świetnie posługują się językiem polskim, jest tak nikłe. No i niestety te badania pokazały, że dokładnie ten problem. Ludzie nie identyfikują się z tym, co te instytuty, prawda, organizacje promują i co jest dla nich priorytetem. No i tutaj przyznajmy się, priorytetem pozostaje pielęgnacja, no tak jak wspomnieliśmy na początku, wiedzy o solidarności, o walce z komunizmem, a priorytetem no niestety nie jest pokazywanie Polski współczesnej, promowania współczesnych nazwisk, młodych ludzi, niekoniecznie Polonii, ale również osób z Polski. Także bardzo duży problem, ale z drugiej strony ważną rzeczą, ważną wartością dla Polonii pozostaje historia, tak? Przywiązanie do polskich korzeni poprzez to, że coś tam wiemy o polskiej historii i oczywiście Katyń jest, dramat katyński jest poniekąd symbolem, prawda, pewnego etapu wojny, II wojny światowej, nierozerwalnie z nią związany, więc funkcjonuje w świadomości jako no, przeogromna wartość, której nie można zniszczyć. I teraz, ale odniosę się też do czegoś innego, więc Polonia się zorganizowała, było to coś nowego, prawda? O wiele łatwiej zorganizować się wokół czegoś nowego, bo zawsze jest ta szansa, zaczniemy od tego, a potem może będą jakieś inne wspólne cele i może zrobimy coś nowego. Było to dokładnie na takiej zasadzie, tak jak pan mówi, zaangażowały się młode osoby, które były związane w pewien sposób z polonijnymi szkołami. Historia zajmuje ważną część w polonijnej edukacji. Jest jej dużo, ja znam masę nauczycieli, którzy wręcz dokładają z własnej kieszeni, żeby jednak zrobić z niczego coś i żeby te dzieci otrzymywały tę edukację w najlepszym wydaniu, jakie jest to możliwe. Udało się, ale powiem jedną rzecz. Ludzie, którzy się zaangażowali w obronę pomnika katyńskiego, byli to Nowojorczycy, ale były to społeczności polonijne z miast w New Jersey, z Wallington, z Garfield, z Passaic, to są takie bardzo polskie do dziś miasteczka. I niestety co? I okazuje się, że kilka lat po wybronieniu tego pomnika katyńskiego, niestety te afiliacje ludzi z rozmaitych lokalnych, mniejszych społeczności polonijnych z organizacji niestety już się rozsypały. A dlaczego się rozsypały? No rozsypały się dlatego, że jednak okazało się, że nie ma większego parasola rozpiętego. Więc była to pojedyncza akcja, pojedynczy zryw, a potem no, najprawdopodobniej górę wzięły inne prywatne interesy. To jest chyba nasza wada narodowa. To jest chyba nasza wada narodowa, że my jako Polacy niestety jesteśmy tak wielkimi indywidualistami, że jeżeli przychodzi do zrobienia czegoś wspólnie, nie bardzo nam się to udaje. I tutaj pan wspomniał przykład irlandzki, przykład włoski. Te diaspory potrafiły się w pewnym momencie ze sobą zjednoczyć. Ludzie potrafili odłożyć...
Diaspora włoska nawet trzęsła światem przestępczym Ameryki.
Tak, 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 ale mimo wszystko, więc proszę zobaczyć, od opinii, prawda, przestępców do opinii kultywatorów, nosicieli tego, prawda, ognia cywilizacji ludzkiej, wypromowali to niesamowicie.
Restauratorzy świetni też przecież w Stanach, włoska kuchnia jest super w Stanach, aktorzy, reżyserzy.
ale wrócę do tego wątku właśnie wspólnotowego. No, żeby cokolwiek wypracować, tylko tu się odniosę do całości naszego polskiego doświadczenia. Żeby cokolwiek wypracować, niestety współpraca polega na tym, że odkładamy na bok nasze ambicje jednostkowe, a skupiamy się na celu, tak? I wiadomo, że nie każdemu może metody osiągnięcia tego celu będą się szalenie podobały, prawda? Niektórym się podobają trochę bardziej, niektórym trochę mniej, ale w myśl osiągnięcia tego celu trzeba niestety nasze jakieś komentarze krytyczne odłożyć na bok i skupić wszystkie siły na tym, żeby do tego celu dojść. I my Polacy mamy z tym ogromny problem. Mamy z tym problem, obawiam się, w Polsce i mamy z tym problem za granicą. To jest ta nasza cecha narodowa, którą transportujemy gdziekolwiek wyjeżdżamy.
Ale właśnie pani, to tutaj od razu bym chciał dotknąć, żeby już, bo przecież pani książka oczywiście jest warstwa, dotyka pani spraw polonijnych, jeden z rozdziałów jest temu całkowicie poświęcony, ale to przyjrzyjmy się może tej edukacji. Czy to nie jest tak, że po prostu w Ameryce się te w ramach po prostu już edukacji, wdrażania w to życie społeczne, czy ta edukacja nie polega na tym, że właśnie uczy się pewnej pracy zespołowej, w przeciwieństwie do polskiej edukacji, która często też te podziały wzmacnia i ten indywidualizm w tej chwili też wzmacnia ze względu na fakt, że no, tworzy się szkoły, które też separują się, dzieci się separują także, jeśli chodzi o strukturę finansową, miejsca zamieszkania i też tworzą się takie getta i enklawy. A czy w Ameryce nie uczy się od dziecka i tej pracy zespołowej, gdzie też przygląda się wyłanianym w ten sposób liderom?
Tak, to jest prawda. Amerykańska edukacja, choć ma wiele wad i choć bardzo często wyśmiewamy się z tej edukacji w Polsce czy w Europie, prawda, że jest jakoś tam na tyle nieadekwatna, że potem szkoły wypuszczają osoby, które są kompletnie nieedukowane, nie znają na przykład podstaw geografii, ale ma pan rację, chodzi o zupełnie inny system nauczania. Nawet inaczej ustawiane są ławki od pierwszych klas w szkole podstawowej. Nie są to jakieś rzędy, że ławka stoi za ławką. Zawsze są to grupy. I tak uczy się wszystkich przedmiotów, a zwłaszcza w tej początkowej fazie nauczania, gdzie dzieci realizują projekty zawsze w grupie. Projektów jednostkowych jest bardzo mało i ma pan rację, na pewno to się przekłada na to, że Amerykanie potem wyrastają na ludzi, którzy mają o wiele większe poczucie tego, że siła tkwi bardziej w grupie niż w jednostce.
Takiej elementarnej empatii.
Tak. Ale z drugiej strony, widzi pan, amerykańska polityka jest polityką jednostki, więc tutaj jest troszeczkę tak, to tak nie do końca. To jest prawda, bo jednocześnie, widzi pan, uczy się pracy zespołowej, co jest ogromną wartością, no ale jednocześnie amerykańska szkoła również bardzo promuje indywidualizm i niezależność i dzieci dostają szansę na to, by wykazać się absolutnie jednostkowo. Także to są jakby takie dwa równolegle realizowane wizje tej edukacji. Ma ta szkoła wiele wad, ponieważ chociaż...
A jakie wady ma?
Jakie ma wady? No więc powiem panu.
Głównie oglądamy takie obrazki, czasami gdzieś tam w internecie, czarni biją białych ostatnio. Najczęstszy obrazek, jaki się pojawia na przykład na polskim Twitterze z Ameryki, to czarne dzieci, które tłuką, albo czarne wyrostki tłuką białe dzieci. Ewentualnie latynosi tłuką białe dzieci.
No to są nie, no, no, no to są oczywiście tak. No wiadomo, co przekazują media społecznościowe. Przekazują przede wszystkim sensację, która przyciągnie widzów i która przyciągnie lajki.
Czasami się ogląda taki film, ma się wrażenie, Boże, to strach w tej Ameryce w ogóle dziecko do szkoły posłać, bo tam będzie bezwzględnie tłuczone od rana do wieczora.
Nie, no ja się z tym nie zgadzam, chociaż strach jest w Ameryce posyłać dziecko do szkoły z innych powodów. Mamy niestety kulturę broni, która tylko przybiera na sile i strzelaniny niestety w szkołach, które też nasila się ich częstotliwość. Od tej strony mamy bardzo, bardzo duży problem.
A wie pani, że pani powie zwolennik broni, że to przez Free Zone, dlatego tak się dzieje.
Przepraszam, przez kogo?
Czy że przez gun Free Zone się tak dzieje. Najczęstszy argument, który w takich dyskusjach się powtarza, że te wszystkie miejsca, które zostały wydzielone jako miejsca, gdzie nie można wnosić broni, tam dokonują się rzeczywiście zamachy, bo wszyscy wiedzą, że tam tej samoobrony, jaką daje Amerykaninowi broń, poprawka do konstytucji, tam nie może po prostu tej broni mieć, więc każdy wariat przyjdzie, tam go zastrzeli właśnie w kinie, w szkole, gdzie jest jeszcze Free Gun Zone.
W centrum uczelnia. Handlowym.
I centrum handlowe.
W parku. No, no ja się nie zgadzam, ale wróćmy do szkoły, dobrze? Wróćmy jeszcze na chwilę do szkoły. No na przykład, jaka jest wada amerykańskiego szkolnictwa? Szkoły podstawowe są dość podobne do szkół polskich, czyli mamy klasy, chociaż dzieci są mieszane. W każdej klasie, na każdym poziomie dzieci są mieszane. Czyli nie mówimy tak jak u nas o klasie, że dziecko jest w grupie z innymi dziećmi przez lat, prawda, było przez lat 6, teraz jest ponownie przez lat 7. Mniej więcej ta sama grupa dzieci, bardzo często również ten sam wychowawca czy wychowawczyni przez trwanie edukacji w szkole podstawowej. W Ameryce mówi się o roku, czyli roku, roczniku dzieci i dzieci w każdej klasie są mieszane. Czyli dzieci z tego samego rocznika, ale są mieszane. Czyli jeżeli mamy 3 czy 4 klasy, więc w każdego roku jest to inna grupa dzieci. Oczywiście po jakimś czasie te dzieci już się wszystkie znają, ale mówimy o roczniku. Natomiast co moim zdaniem jest wadą amerykańskiego systemu, zaczyna się ta wada, zaczyna się w gimnazjum, ponieważ wskakuje system, który ja porównuję do naszego systemu uniwersyteckiego. Nie ma klas, nie ma wychowawców. Każde dziecko ma indywidualny program nauczania. Jakieś tam są oczywiście przedmioty, są obowiązkowe, które każde dziecko ma, ale dzieci już mają dawany wybór, czyli tych przedmiotów nadobowiązkowych. No i tam na koniec roku szkolnego zaznaczają, jakie przedmioty chciałyby. Pierwszy wybór, drugi wybór, trzeci wybór i potem komputer układa dzieciom plan lekcji i począwszy od 11 roku życia, ponieważ amerykańskie gimnazjum, które nazywa się middle school, zaczyna się od klasy 6, a że dzieci idą do szkoły rok wcześniej, więc to są 11-latki, idzie do szkoły, gdzie system jest właśnie taki jak na studiach, czyli każdą lekcję ma z inną grupą dzieci, nie ma wychowawców, są tak zwani pedagodzy szkolni, counselors po angielsku. Jest to jakby taka hybryda, bo to jest tak poniekąd psycholog, a poniekąd wychowawca, tylko że takich pedagogów mamy zwykle niewielu, więc powiem, że moje dzieci chodziły do gimnazjum, gdzie było 1200 uczniów i tych pedagogów była 3 na 1200 uczniów, więc nie mówimy o, nie można spełniać roli wychowawczej w takim naszym polskim pojęciu, kim jest wychowawca. Tam po prostu trafiają dzieci, jeżeli jest jakiś problem. Nie ma po prostu, nie ma poczucia społeczności szkolnej, bo mówię, dziecko każdego dnia ma zajęcia z inną grupą dzieci, a jeżeli mamy 1200 dzieci, więc wiadomo, że w roczniku mamy tych dzieci 400, więc mamy 9 klas angielskiego, 9 klas matematyki i tak dalej. Dla dzieci przebojowych jest to system, który jest w porządku, bo dziecko przebojowe sobie da radę, nawiąże znajomości. Dzieci, które są bardziej nieśmiałe z natury, kompletnie się gubią. I tutaj zaczynają się schody psychologiczne, psychiczne dla dzieci. Więc moim zdaniem to jest ogromna wada amerykańskiego szkolnictwa, chociaż oczywiście można ugryźć ten temat z drugiej strony, że jest to ogromna zaleta, ponieważ dziecko jest zmuszone do większej samodzielności od tak wczesnego wieku, zmuszone jest do radzenia sobie społecznie i towarzysko i zmuszone jest odnaleźć się w tym systemie. No, w realiach wygląda to tak, że to jest dużo większa praca wychowawcza ze strony rodziców, żeby ogarnąć ten system. No, oprócz tego wadą amerykańskiej szkoły jest to, że nie uczy historii, moim zdaniem. Uważam, ja jako dziennikarka, jako człowiek, uważam, że historia jest bardzo ważna i bez historii właśnie człowiek nie potrafi zrozumieć teraźniejszości. No niestety w amerykańskiej szkole w ostatnich kilkunastu latach na skutek rozmaitych reform nauki humanistyczne, w tym historia, bardzo ucierpiały. Angielski się uchował, bo angielski, prawda, to jest język, którym trzeba się posługiwać. No mamy teraz przeogromne parcie oczywiście na informatykę, na nauki ścisłe. Ogromnie promowane są te nauki ścisłe. To również wiąże się z tym, że Ameryka no, chce pozostać światowym liderem, a pracowników wykwalifikowanych w branży informatycznej dojmująco brakuje, więc jest przeogromny nacisk kosztem właśnie nauk humanistycznych i uważam, że Ameryka jako społeczeństwo bardzo na tym traci. Nauki humanistyczne uczą myślenia, krytycznego myślenia, historia poszerza horyzonty, a Amerykanie niestety nie podróżują, ostatnio podróżują wręcz mniej ze względów finansowych, o czym też piszę w książce o zubożeniu amerykańskiego społeczeństwa. Więc to się wszystko razem łączy. No więc rozmawiając o wadach szkolnictwa, uważam to za wady. Natomiast wracając do kwestii broni, powiem panu tak. Mamy już teraz do czynienia w Ameryce z całym pokoleniem dzieci, które są naznaczone bardzo poważną traumą na tle przemocy z użyciem broni. Bo pierwsza taka masakra w szkole, która wprawiła świat w osłupienie i oczywiście Amerykę też, to była strzelanina w Columbine High School w moim stanie, w Colorado. Ja zresztą pamiętam to doskonale, gdy dowiadywałam się z telewizji, z wiadomości, co tam się stało. I od tego czasu te strzelaniny się nasilają. Amerykańskie dziecko i moje własne dzieci, mam dwie córki, też zadały mi to pytanie. Podejrzewam, że każdy rodzic w tym momencie słyszy to pytanie. Strzelaniny się wydarzają się coraz częściej. Do dzieci to dociera, bo nie ma możliwości, żeby dzieci ochronić przed tego typu informacjami. Na pewno nie w dzisiejszym świecie. I dziecko wraca do domu i poważnie ze łzami w oczach pyta rodziców, czy do mojej szkoły też wedrze się szaleniec z bronią i czy mnie zastrzeli. I trzeba dziecku dać na takie pytania odpowiedź. Czy rzeczywiście strzelaniny pojawiają się tylko w tych sferach, gdzie broń jest zabroniona, prawda, żeby ją wnosić? No to jest kwestia dyskusyjna. Ja powiedziałabym, że niestety nie. Strzelaniny, o których słyszymy, są to tak zwane strzelaniny masowe, tak, gdzie ginie więcej niż 4 osoby. Jeżeli giną 4 osoby, znaczy, że co najmniej kilkanaście zostało postrzelonych. Tak rzeczywistość wygląda. Natomiast nie mówimy o strzelaninach, gdzie na przykład dochodzi tylko do poranienia ludzi, ale to też może być kilkanaście osób, czy nawet kilkadziesiąt osób, gdzie giną 3 osoby. O tych strzelaninach już nawet nie słyszymy. I to wszystko dzieje się wszędzie dookoła. Uzbrojeni ludzie w dzisiejszych czasach, a Amerykanie ze względów właśnie głównie ekonomicznych, zadłużenia, poczucia niestabilności życiowej, braku poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zatrudnienie, są narodem bardzo zestresowanym. A broń w rękach osoby zestresowanej, która może pod wpływem stresu stać się niepoczytalna, jest po prostu przeogromną tragedią. I z tym mamy w Ameryce do czynienia. Wydaje się, że przekroczona właśnie została ta jakaś taka granica rozsądku, kto powinien mieć dostęp do tej broni, w jaki sposób tą broń można by regulować. Chociażby tak podstawowa sprawa, że ta broń powinna być w jakiś odpowiedzialny sposób przechowywana, czego w Ameryce też nie ma.
Dyskusja trwa na ten temat już bardzo długo.
I pewnie się nie skończy szybko.
Bo za tym też stoją ogromne pieniądze i producentów broni, i handlarzy bronią, ale też to, co zawsze się pojawiało w takich dyskusjach, to jest ten element kształtowania swojej własnej wolności, która znowu odróżniała Amerykanina od Europejczyka, który zawsze Amerykanin mógł powiedzieć, że u nas nie było tyranii, bo mamy broń i nim politykowi przyjdzie coś głupiego do głowy, to on się zastanowi, czy to zrobi. Ale mówię, zostawmy to na inną okazję, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawy temat.
To jest temat rzeka.
Temat rzeka i Rzeczywiście to nie jest proste zagadnienie, ale poruszyła Pani jeszcze jedno ważne zagadnienie i w książce jest bardzo ciekawy, wręcz bym powiedział wstrząsający, pokazujący też ogromny cynizm taki społeczny, głównie producentów. Jedną rodzinę Pani opisała z taką dokładnością, rzetelnością. Proszki psychotropowe. Coś, co niestety też wdziera się do Polski coraz mocniej, to znaczy nie uczymy tych, którzy mają kłopoty, czy nie próbujemy, może nie tyle uczymy, nie próbujemy rozwiązać tych węzłowych problemów, które w ludziach narastają, bo żyjemy rzeczywiście w szalonym świecie, przebodźcowanym świecie. Moi rodzice świętej pamięci kompletnie nie rozumieli ani fenomenu smartfona, ani fenomenu internetu. Byli ludźmi jeszcze analogowymi, którzy jak chcieli coś zobaczyć, to po prostu jechali. Jak chcieli zobaczyć przyrodę, to nie szukali zdjęć przyrody w internecie, tylko wychodzili na świeże powietrze. Dla nich, dla mojej mamy w zasadzie internet mógł nie istnieć, mimo że wiedziała, że on już w jej życiu gdzieś tam obok jest. No bo jak jakieś płatności się realizowało przez internet, to ona wiedziała, że ten świat istnieje, ale dla niej był to obcy świat kulturowo i była w jakimś sensie mniej znerwicowana i spokojna, mimo że była z pokolenia wojennego. No i Pani odsłania pewien taki mroczny świat. Ten świat był pokazany dla mnie bardzo, w zasadzie dwa światy. Świat używek, w tym leków, i świat tych amerykańskich, takich nachalnych talk show w filmie Requiem dla snu. Oczywiście to był mroczny świat, przerysowany w dużym stopniu, ale ze świetną kreacją, ze świetną muzyką Helen Bursztyn i Kronos Quartet. I no właśnie, ale to jest jakiś film sprzed 20 lat, a tu się okazuje, że no, nie jestem kolorowo.
No, jest wręcz gorzej niż kolorowo. To może zacznijmy.
A to jest też taka wiara w cudowną pigułkę, która wszystko zmieni?
Nie ma takiej pigułki.
No, kiedyś Prozac był. Miał być taką pigułką.
No, ale okazało się, że Prozac niestety nie ma takich cudotwórczych właściwości, a wręcz gdy zaczęto prowadzić badania, najpierw zaczęto przepisywać ten lek, a dopiero potem zaczęto prowadzić badania i oczywiście potrzeba było czasu, żeby mieć wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski na temat rzeczywistej skuteczności tego leku. No i co się okazało? Okazało się, że ten lek ma dość małą skuteczność. A wręcz na dzieci i młodzież potrafi mieć bardzo zły wpływ, bo nie dość, że nie pomoże przy w leczeniu depresji, to może wpędzić w jeszcze większą depresję. Więc no, nawet ostatnio, tak, to jest kontrowersyjna sprawa, prawda, właśnie teraz, czy leki psychotropowe nas leczą, a jeżeli tak, to w jakim stopniu są skuteczne, a jeżeli nie leczą, to w ogóle czy powinny być przepisywane, czy jest jakaś inna droga. Natomiast powiem coś, co wydaje mi się bardzo ważne w tym całym temacie zażywania środków psychotropowych przez Amerykanów. Nieprzypadkowo Prozac pojawił się w latach 80., prawda, jako cudowna pigułka. Również mniej więcej w tym samym czasie w Ameryce pojawiła się jakby taka nowa forma opieki medycznej. Opieka medyczna w Stanach Zjednoczonych jest absolutnie prywatna, służba zdrowia jest prywatna, nie mamy tam do czynienia z żadnymi państwowymi jednostkami odpowiedzialnymi za dostarczanie opieki medycznej. Oczywiście oprócz Medicare, czyli to już jest opieka medyczna dla seniorów po 65 roku życia i federalnej opieki medycznej dla osób najbiedniejszych i czasami również dzieci, ale to nie wszystkie dzieci niestety potrzebujące się kwalifikują. Biedne dzieci tak, natomiast, ale to na razie zostawimy. W latach 80. Rozpoczęła się kariera wielkich ubezpieczycieli medycznych. Taki typowo amerykański sposób zaczęło się to rozkręcać, ponieważ ktoś zwęszył, że w ten sposób można też zarabiać pieniądze. Więc zaczęli się pojawiać kolejni pośrednicy, którzy zaczęli wywierać wpływ na lekarzy. A jaki wpływ ma ubezpieczyciel na lekarza? No oczywiście taki, że niestety, ale dyktuje mu pewne warunki, co lekarz może, a co nie może, bo jeżeli czegoś nie zrobi, to po prostu nie będzie miał zapłacone za usługę, której dostarczy pacjentowi. I to był w ogóle okres czasu, gdy w Ameryce pojawiło się parcie na tabletki, ponieważ tabletka najszybciej, rzekomo, może załatwić problem. I oczywiście no, zdrowie psychiczne jest tym, które najbardziej się wymyka, jest najtrudniejsze, prawda, w zdiagnozowaniu, we właściwej ocenie, bo każdy człowiek jest inny. To nie jest tak jak złamanie, że chirurg, jeżeli widzi złamaną kończynę, wie dokładnie, co ma zrobić i właściwie u każdego człowieka zrobi to samo, prawda? Jest ten sam przebieg terapii. W przypadku chorób psychicznych mówimy niestety o innym procesie. Także generalnie z jednej strony zaczęła się presja tych ubezpieczycieli na opiekę medyczną, na lekarzy. Z drugiej strony zaczęła się konsolidacja w ogóle mniejszych praktyk lekarskich w większe. W tym momencie jesteśmy na etapie, że mamy przeogromne koncerny medyczne, które skupiają po dziesiątki szpitali, klinik i tak dalej. Oczywiście cały czas pozostając jednostkami prywatnymi. I stąd wzięły się te tabletki i po prostu przepisanie tabletki było proste, pojawiła się taka tabletka. No i ona oczywiście mówimy, ona była fantastycznie promowana. Bo amerykańskie leki, nie zapominajmy, że ważną częścią medycyny amerykańskiej jest również to, na ile lek jest wypromowany i popularny. No i ten Prozac po prostu od Prozaka się zaczęło. Prozac zyskał ogromną popularność, wypromowany jako właśnie ta cudowna tabletka. Natychmiast pojawili się rywale, natychmiast pojawiła się masa coraz to nowych leków i tak to się toczyło. A jednocześnie lekarze, a zwłaszcza psychoterapeuci, czuli nacisk ze strony ubezpieczycieli, żeby poświęcać pacjentom coraz mniej czasu, żeby w ciągu dnia byli w stanie obsłużyć większą liczbę pacjentów. No i te dwa czynniki sprawiły, co sprawiły, że mamy do czynienia z sytuacją, że amerykańska medycyna jest przede wszystkim usługami podawania pacjentowi tabletek i niestety w obszarze zdrowia psychicznego. Druga rzecz, oczywiście, ponieważ medycyna jest prywatna, dostęp do terapii, która no tutaj nigdy nie było wątpliwości, że jednak terapia może być dla wielu ludzi absolutnie najskuteczniejszą formą radzenia sobie z problemami psychicznymi, no ale tutaj mówimy o wymiarze czasowym, tak? Pacjentowi trzeba poświęcić co najmniej te pół godziny czy godzinę na sesję. To są większe pieniądze, to jest ten czas, którego będzie miał mniej, nie przerobi tylu pacjentów w ciągu swojego codziennego dyżuru, niż gdy widzi pacjenta przez 10 czy 15 minut i przepisze mu tabletkę, a czynnik finansowy polega na tym, że te usługi też po prostu robią się coraz kosztowniejsze. I może tutaj podam konkret. Opłata za wizytę, za 45-minutową sesję terapii, nawet nie z psychoterapeutą, tylko z tak zwanym pracownikiem terapeutycznym. To są osoby, które nie muszą mieć ukończonych studiów psychologicznych. Po studiach po prostu idzie się na taką szkołę podyplomową, roczną czy dwuletnią, potem zdaje się egzaminy i jest się uprawnionym do wykonywania zawodu terapeuty. No więc to są koszty około $300 za taką jedną sesję. Niektóre ubezpieczalnie refundują. To zależy od tego, jaką ma się polisę. Bardzo dużo ubezpieczalnie nie refunduje. Leczenie psychiatryczne wciąż postrzegane jest jako to, prawda, niepodstawowe i niekonieczne. Oczywiście toczą się batalie o to, żeby to zmienić. No więc przy takich kosztach, jeżeli takie są koszty, niestety człowiek sięgnie po tą tabletkę, bo tabletka jednak kosztuje go mniej niż wyłoży na jedną sesję. Mówimy o jednej sesji, a wiadomo, że jedna sesja też niczego nie załatwi. Tych sesji trzeba kilkanaście. Czasami trzeba prowadzić leczenie, sesje przez nawet kilka miesięcy. Więc to są tego typu po prostu schody. No i w ten sposób mamy społeczeństwo, które jedzie przede wszystkim na tabletkach, a tabletki czy działają, czy nie działają, to mówię, to jest kwestia sporna. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, prawda, w książce opisałam jeszcze inny aspekt amerykańskiej rzeczywistości i zdrowia, czyli lekomanię, a mówimy dokładnie o zażywaniu opioidów, czyli tych środków przeciwbólowych o bardzo, bardzo silnym działaniu i niestety uzależniających. Opisałam, to jest skandal, tak? Wiemy już dzisiaj, że rodzina, która przyczyniła się, można wręcz powiedzieć, że wywołała właśnie tą epidemię opioidów w Ameryce, zachowała się absolutnie paskudnie, ponieważ z pełną świadomością wprowadziła i środowisko medyczne, i oczywiście pacjentów w błąd, promując leki jako nieuzależniające, absolutnie całkowicie bezpieczne, pomimo tego, że wiedziała od samego początku, że to były leki silnie ubezpieczające. No, chodziło oczywiście o zarobki. Drugi skandal polega na tym, że choć została skazana i wytoczono przeciwko firmie Purdue Pharmaceuticals, to była firma prowadzona przez rodzinę Sacklerów, wytoczono masę spraw, całe stany występowały, czyli całe stany pozywały ten koncern do sądu o odszkodowania za epidemię opioidów w swoim stanie. Niestety ta firma, zasądzone zostało odszkodowanie, wysokie odszkodowanie, ale dla koncernu tego typu, który zarobił takie niesamowite pieniądze, to można powiedzieć, że naprawdę nie były żadne pieniądze, a co gorsza, dalej funkcjonują i dalej produkują leki i dalej wręcz sprzedają opioidy. Amerykańska specyfika, pieniądz potrafi wszystko. Nawet wykupić człowieka z największych kłopotów. Jeszcze jedno oblicze codzienności w Ameryce.
To jeszcze jedna na koniec, ostatnia dziwna, trochę mroczna historia. Pani też to opisuje. Pewnego rodzaju, jakby to nazwać, samobójstwa niektórych wielkich miast, które kiedyś jawiły się jako miasta interesujące. Najsłynniejsze w Polsce takie bankructwo to było miasto Detroit. No, ale jak się czyta na przykład czasami statystyki zabójstw, właśnie w ogóle takich brutalnych przestępstw. Teraz mi wyleciało z głowy miasto, Filadelfia,
a jest jeszcze Pittsburgh. Pittsburgh też był bardzo znany właśnie.
Tak. Mm-hmm. No to trochę ma się wrażenie, jakby się czytało takie korespondencje, depesze z wojny. Dlaczego tak się stało, że te miasta tak się zapadły pod siłą jakiegoś, no, takiego wewnętrznego zła, patologii? Co się stało?
Co się stało? Amerykańskie, wielkie amerykańskie miasta, metropolie, mają specyficzne problemy, które nie wzięły się z wczoraj, a sięgają korzeniami też specyficznej historii tych miast i tych regionów. Mówimy tutaj nawet nie o dziesięcioleciach, tylko jeszcze wcześniej. Wiąże to się też z rozmaitymi grupami imigrantów, które przybywały w tamte rejony. Amerykańskie miasto różni się od miasta europejskiego przede wszystkim tym, i tutaj mówię o większości, nie tylko metropolii, ale w ogóle takich większych amerykańskich miast, ono jest inaczej zbudowane. W Europie chociażby, chodziłam dzisiaj po Warszawie, po warszawskiej Starówce, po krakowskim Przedmieściu, to jest centrum. Czuje się, że to jest centrum życia towarzyskiego, życia kulturalnego, życia akademickiego. Ono w jakiś sposób wygląda, ono w jakiś sposób się o nie miasto, prawda, i sami mieszkańcy się troszczą. I tak wygląda większość miast w Europie, że centrum jest, no nie wiem, no jest jakoś kojarzone, jest tak wydaje się.
Reprezentacyjna część miasta.
Reprezentacyjna część miasta, tak, taka nie wiem, tak trochę intelektualnie się człowiek czuje, są księgarnie i tak dalej. W wielu amerykańskich miastach, tak zwane starówki, niekoniecznie starówki, ale centra, niestety są domeną biedy. W centrach amerykańskich miast mamy te tak zwane kieszonki biedy, gdzie mamy blokowiska, mieszkalnictwo komunalne, gdzie mamy, no dzisiaj nawet nie poruszyliśmy tego tematu, niestety bezdomni, amerykańscy bezdomni lokują się w samych centrach miast, pola namiotowe w San Francisco, w Los Angeles jest naprawdę, to jest ogromny problem, ale odbiegam. Także natomiast jakieś takie życie, nie wiem, jest czysto, ładnie, reprezentacyjnie, to są amerykańskie przedmieścia. Tutaj też moglibyśmy szerzej porozmawiać, dlaczego to się stało, prawda? Dlaczego właśnie ta bieda się skupia akurat w centrach amerykańskich miast i ją się widzi, tak? Właśnie Europejczycy, moi znajomi przyjeżdżają do Ameryki i prawda, no nie wiem, no lądują na przykład w San Francisco i są przerażeni, bo oczekiwali czegoś na podobieństwo Europy, jak pan powiedział, reprezentacyjności, a zderzają się z bezdomnością, z biedą, z brudem niestety. To się wiąże z historią mieszkalnictwa, z historią budownictwa komunalnego. To też, to nie będziemy się nad tym rozwodzić. Kto sięgnie po książkę, to dowie się szczegółów. No i niestety, a bieda rodzi przestępczość. Przestępczość w amerykańskich miastach w związku z tym, że mamy przesycenie amerykańskiego społeczeństwa bronią, jest niestety przeogromna. W momencie, gdy dzielnica, część miasta robi się niebezpieczna, normalni mieszkańcy tym bardziej gwałtownie się wyprowadzają i te miasta się zapadają, zamykają się biznesy. Czyli to jest taka, prawda, jest przyczyna i jest skutek. I tak wygląda, mówię, to jest zupełnie oddzielny temat, prawda, struktura amerykańskiego miasta. Ja zawsze się uśmiecham tak sama do siebie, gdy słyszę opinie jakichś osób, które wyjechały do Ameryki i wracają zdruzgotane, przerażone i zaraz, ale przecież w samym centrum, jak to jest możliwe, że to miasto tak wygląda, czy tam nikt o to miasto się nie troszczy? No to się wiąże, to się właśnie wiąże z biedą i to się wiąże z tą taką strukturą amerykańskiego miasta. Chociaż może tylko nadmienię, że wynoszenie się normalnego człowieka, normalnego mieszkańca, czyli kogoś, kto normalnie pracuje, funkcjonuje, prawda, jakiś ma poziom wykształcenia, na przedmieścia to było dość celowe zamierzenie, to było celowe działanie amerykańskiego rządu. W latach 30., po Wielkiej Depresji, gdy prezydent Franklin Delano Roosevelt zainicjował Nowy Ład, między innymi wówczas pojawił się pomysł, by z jednej strony inwestować w mieszkania komunalne, bo masa ludzi była bez mieszkań, a z drugiej strony pojawił się taki plan również, by zacząć budować przedmieścia, gdzie ludzie nabywaliby nieruchomości finansowane za pomocą kredytu hipotecznego. To też były początki kredytu hipotecznego w Ameryce. No i to spowodowało, że ludność, zwłaszcza biała, odpłynęła na przedmieście, a ludność kolorowa z wielu względów pozostała w centrach miast, a że była i pozostaje biedna, no i podatna właśnie na tą przemoc. To tak te miasta wyglądają.
To tylko muszę dopytać koniecznie, dlaczego ma pozostać biedna. Bo że była, okej, tu się zgodzimy, możemy prześledzić ten proces, możemy prześledzić chociażby działalność tych wszystkich, którzy chcieli emancypacji tej ludności, chociażby Martin Luther King, no to są rzeczywiście bardzo tematy trudne i rozumiem to, że była biedna, ale dlaczego ma być biedna?
Dlaczego ma być bieda? No w związku z tym, co już wspomniałam, koszty życia w Ameryce poszybowały w górę. Wiem, wszędzie mamy problemy, prawda? Zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Wiem, że w Polsce jest z tym bardzo duży problem. Młodzi ludzie,
podobnie,
prawda?
Podobnie się stajemy do Ameryki.
Tak, tak, tak. No ale jeżeli koszty idą w górę, a jak już wspomniałam, w Ameryce mamy również problem tego, że edukacja wyższa jest odpłatna i są to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, my mówimy, że to są ceny z kosmosu za czesne, za studia. No a do tego służba zdrowia jest prywatna i to są też wydatki, to są poważne wydatki z własnej kieszeni człowieka. Społeczeństwo ubożeje. Teraz, dzisiaj, prawda, gdy wszyscy zderzyliśmy się z inflacją, był ostatni sondaż przeprowadzony i poczucie wśród Amerykanów tego, że oni zubożeli, że dzieje im się dzisiaj gorzej niż było, prawda, rok, dwa, trzy lata temu. 50% społeczeństwa twierdzi, że ma się gorzej finansowo i są to statystyki porównywalne do tego, jakie widzieliśmy po wielkim krachu w roku 2008, gdy na Amerykę spadł, prawda, kryzys finansowy, który rozlał się potem na resztę świata. No więc z drugiej strony to są rzeczywiście, to nie są tylko odczucia, ale to są fakty. Płaca realna w Ameryce jest dzisiaj niższa niż była 50 lat temu. W ostatnim roku ze względu na inflację, to też są takie najnowsze statystyki, płaca realna spadła o prawie 2%, więc to ubożenie rzeczywiście postępuje. Ja w swojej książce próbuję wyjaśnić, zwłaszcza koncentruję się na tym, bo uważam, że to jest obszar, który poza granicami Ameryki nie jest dobrze znany ani rozumiany, a uważam, że jest bardzo, bardzo ważny dla zrozumienia Ameryki jako kraju i funkcjonowania tego kraju i funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa. Koncentruję się na opisie na przykład, dlaczego ludność kolorowa, a zwłaszcza czarnoskóra ludność Ameryki jest uboższa i pozostaje uboższa od ludności białej. Chociaż jak powiedziałam, biali w Ameryce też wcale nie mają się fantastycznie finansowo i ubożeją. To są takie tajemnice, do których się dociera grzebiąc w amerykańskiej historii i potem nagle otwierają się oczy. Powiem tylko dla zachęty, że wbrew pokutującemu mitowi, że czarnoskórzy w Ameryce są biedni, ponieważ są leniwi, ponieważ są mniej inteligentni, w ogóle im się nie chce, bo tylko wyciągają rękę po socjal, no niestety jest to nieprawda, bo wspomniałam już o tym, o przedmieściach amerykańskich i o tym, jak kształtowało się amerykańskie miasto, o tym, że biała ludność wyprowadzała się na przedmieścia, bo kupowała sobie ten wymarzony domek z ogródkiem, który był finansowany za pomocą kredytu hipotecznego. No niestety system nie pozwalał na nie dawał porównywalnej szansy ludności czarnoskórej, której tego kredytu hipotecznego się odmawiało. I to niestety nawet w przypadkach, gdy była porównywalna zdolność kredytowa. No to są właśnie te niuanse amerykańskiej historii, spuścizna najpierw po okresie niewolnictwa, a potem wiele ważniejsza spuścizna, która ma przełożenie, miała i niestety ma do pewnego stopnia przełożenie również na koniunkturę ekonomiczną poszczególnych grup społecznych w Ameryce po dzień dzisiejszy. To są te lata segregacji, które trwały prawie 100 lat. Po abolicji niestety w Ameryce powszechna była, zwłaszcza w Stanach Południowych, segregacja i obowiązywały prawa, które rzeczywiście odcinały ludność czarnoskórą od wielu obszarów życia, zwłaszcza finansowego i ekonomicznego. Więc nie były to równe szanse i niestety tę nierówność odczuwa się do dziś. I to pomimo tego, że ustawę o równych prawach cywilnych ogłoszono w 1964 roku, więc mówimy już tutaj o prawie 60 latach jej funkcjonowania, a jednak okazuje się, że system cały czas pozostaje nie do końca równy i sprawiedliwy w kraju, który głosi równość i sprawiedliwość każdego człowieka. Ale jak mówię, szczegółów dowiedzą się Państwo z książki. Chciałam tylko zwrócić uwagę na ten aspekt. Zachęcam również wszystkich do tego, by nie poprzestawali na właśnie takich bieżących jakichś informacjach, doniesieniach o Stanach Zjednoczonych, które często wprawiają osoby z zagranicy w zdumienie, ponieważ amerykańska rzeczywistość, choć jest to młody kraj i można sobie z urzędu, prawda, się troszkę śmiać, że młody kraj z niewielką ilością historii, więc właściwie, prawda, nie ma się za bardzo czego uczyć. Wbrew pozorom jest to kraj o bardzo skomplikowanej historii i te wszystkie bolączki i problemy, z którymi się boryka, nie wzięły się znikąd. I warto sobie zadać trud, by bardziej dotrzeć do źródeł, by ten kraj zrozumieć. Bo nie oszukujmy się, Ameryka póki co wciąż pozostaje globalnym hegemonem i liderem wolnego świata i cały świat na tym tylko korzysta. Więc myślę, że w chwili obecnej jest w naszym wspólnym globalnym interesie, by jednak ta Ameryka jeszcze trochę pociągnęła i by się nie zapadła pod ciężarem tych swoich własnych problemów, no i oczywiście by się nie rozpadła.
To jest kwestia oczywiście przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie. Czy ten prymat Ameryki będzie podtrzymany, czy jednak będzie musiała Ameryka dzielić się z Chinami chociażby. Właśnie, czy to nie będzie znowu taki świat dwuwektorowy, jak w okresie zimnej wojny, tylko inny był drugi hegemon. Zobaczymy. Ale Dobra, jeszcze jedna rzecz na koniec, Pani Elizo, bo to mnie nurtuje. Opisała Pani różne rzeczy w książce, odsyłam Państwa do lektury, bo o tylko kilka kwestii poruszyliśmy z książki, które często są no, mroczne czy mniej przyjemne, można powiedzieć, dla oka i dla ucha, które też burzą trochę nasze wyobrażenie, takie stereotypowe, mityczne Ameryki. Czasami mam takie wrażenie, że w ogóle Polacy mają takie wyobrażenie Ameryki z czasów Peweksu, a ten świat się też przecież bardzo zmienił wokół nas i także się zmieniła Ameryka, zmieniły się także różne zagrożenia, także wewnętrzne. Jest kilka kwestii, które są bardzo podobne. Nie wiem, czy przyszły do nas, czy się dzieją po prostu jako procesy równorzędnie. Ale chcę ten taki element, żeby było po amerykańsku, trochę optymizmu na koniec, no bo skoro Pani tam mieszka, a mieszka Pani w pięknym stanie, bo Colorado przyrodniczo jest w ogóle jednym z piękniejszych stanów, no to jakby Pani miała tak trochę być ambasadorem tego miejsca, w którym Pani żyje, to co by Pani powiedziała, co Panią tam pociąga? Dlaczego Pani uważa, że warto żyć w Ameryce? Dlaczego w tej Ameryce, no właśnie Pani jest i nie wyprowadziła się, nie uciekła stamtąd? Musi być jakiś powód, który Panią tam przytrzymuje. A czasami może być bardzo banalny. Widok za oknem, nie wiem. Ja mam kolegę, który chce się cały czas przeprowadzić do Stanów ze względu na to, żeby mieć widok na ocean.
No ja mam widok na góry, prawda, na góry skaliste, które rzeczywiście są przepiękne. Co mnie w Ameryce trzyma? No będę szczera, trzyma mnie rodzina. Mam męża, który jest Amerykaninem, wychowałam tam dzieci, dla których Ameryka jest ojczyzną. Udało mi się zaszczepić w moich dzieciach, znaczy udało mi się nie tylko wychować je dwujęzycznie, obie moje córki posługują się bardzo dobrze językiem polskim, ale udało mi się również, mam nadzieję, zaszczepić w nich również sentyment do polskości, czyli do ich polskich korzeni, a jednocześnie do dziedzictwa europejskiego. No ale jednak Ameryka jest ich ojczyzną, tak? To jest kraj, w którym się wychowały i to jest kraj, który na pewno lepiej rozumieją niż Polskę. Chociaż na temat Polski prowadzimy rodzinnie, nieustannie prowadzimy debaty i bardzo się z tego cieszę, że moje dzieci się rzeczywiście interesują, czytają, że tak powiem, same szukają informacji, oprócz tych informacji, które gdzieś tam im wpadną w ręce. Więc to jest zdecydowanie, to jest czynnik numer jeden, dlaczego cały czas tam jestem, tak? Druga rzecz, którą powtarzam właściwie od początku mojej emigracji, że gdybyśmy nie mieli nowoczesnych technologii, gdyby nie było możliwości komunikowania się z bliskimi, prawda, no już dzisiaj normalnie przez komórkę, bo nie są to ani żadne koszty, ani żadna filozofia. Gdybym ja jako Polka, bo ja się cały czas czuję absolutnie Polką w głębi duszy, a na dodatek osoba, która zawsze miała jakieś takie większe zainteresowania kulturoznawcze i literackie w kierunku literatury polskiej, gdybym ja nie miała dostępu dzięki nowoczesnym technologiom do kultury polskiej, do języka polskiego, to przyznam szczerze, że nie wiem, czy zostałabym w Stanach Zjednoczonych. Absolutnie, gdybym była emigrantką 50 lat temu, czy jeszcze dalej, prawda, czyli podróżowała do Ameryki statkiem i po wyjściu na ląd może odwiedziła przez resztę mojego życia starą ojczyznę raz, dwa, a może wcale, jak większość emigrantów niestety czyniła ze względów i na koszty, i na długość i uciążliwość podróży. Prawdopodobnie nie byłabym emigrantką. Akurat przeprowadziłam się do Ameryki w momencie, gdy zaczęły się pojawiać te nowe możliwości utrzymywania kontaktu. Więc taka jest tutaj moja szczerość.
Emigrantka nowego typu.
Tak, tak. Ale wiem, że bardzo dużo właśnie, ja wspomniałam wcześniej o tej młodszej Polonii, o tej młodszej generacji Polonii, o fachowcach, profesjonalistach, ludziach bardzo dobrze wykształconych i bardzo wiele osób twierdzi dokładnie to samo, że Ameryka jest miejscem do życia, tylko że dzisiejszy świat pod bardzo wieloma względami jest po prostu miejscem globalnym. Jesteśmy w jednym miejscu, ale możemy się świetnie komunikować i mieć dostęp do życia w innym miejscu i być zaangażowani nawet w to życie, na ile tylko będziemy chcieli być zaangażowani. Więc uważam, że pod tym względem nasz współczesny świat jest fantastyczny i myślę, że bardzo pomaga nam, emigrantom, bo stwarza nam możliwości pozostania w kontakcie z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, przyjaciółmi i z naszym krajem na skalę, jakiej poprzednie pokolenia nie miały. Ale oprócz tego Colorado oczywiście jest przepięknym miejscem. Co mnie najbardziej ujęło w Colorado? Ujęły mnie pory roku. Jest to stan górzysty, więc mamy klimat typowo górski. Mamy cztery pory roku, w przeciwieństwie do wielu innych zakątków Ameryki, gdzie na przykład są dwie pory roku. Jest pora sucha i pora deszczowa, jak w Kalifornii, od której zresztą zaczynała moją przygodę z emigracją. A Colorado, no, pod tym względem przypominało mi Polskę. A jak mówię, ja jestem bardzo silnie związana emocjonalnie z Polską, więc od razu poczułam się poniekąd odrobinę tak jak w domu. Bardzo mi się to podobało. Przyroda jest przepiękna, przyroda jest na wyciągnięcie ręki i w tym naszym zawirowanym, zwariowanym świecie, gdzie wszyscy dziś pędzimy i staramy się tylko więcej i więcej i więcej, bardzo łatwo jest zatracić poczucie harmonii między tym, czym jest życie, a czym jest praca i trudno czasami ustalić granice. Natomiast myślę, że Colorado jest takim miejscem, które nam przypomina, że te granice powinny być, a jednocześnie stwarza możliwość tego, by tą granicę natychmiast przekroczyć, ponieważ piękna przyroda zachęca do tego, by z niej korzystać i by ją podziwiać. Więc wręcz nie ma wyjścia, jak się mieszka w takim pięknym miejscu, gdzie na przykład są warunki narciarskie, by nie zostać narciarzem. Ja zostałam narciarką dopiero po przeprowadzce właśnie do Colorado. Taki to jest i to jest bardzo ważny, bardzo fajny aspekt mojego życia. Nie wyobrażam sobie zimy bez wyjazdu na narty, dlatego pandemia była ciężka, bo nie można było wyjeżdżać na narty. No i oprócz tego myślę, że Denver, stolica stanu i największe miasto, wielkością porównywalne do Warszawy, chociaż oczywiście bardzo różne od Warszawy, myślę, że też jest na tle pozostałych metropolii w Ameryce, jest dość fajnym miastem, bo widać, że to jest miasto z pomysłem na siebie, które w ostatnich tych 20 latach zmieniło się i moim zdaniem Te zmiany poszły w takim bardziej europejskim kierunku, gdzie jest sztuka, gdzie jest kultura, gdzie są fajne lokale, gdzie są organizowane fajne imprezy. No i muszę powiedzieć, że to mnie chyba trzyma. Ale oczywiście potrzebuję przyjeżdżać do Polski i odwiedzać Polskę, bo to jest duża wartość i Polska ma w moim życiu duże znaczenie.
A jak mąż albo córki pewnie nieraz przyjeżdżali państwo w ogóle do Polski, to jak odbiera Polskę jako taki rodowity Amerykanin?
To może zacznę od męża. Mój mąż wykształcił się w Europie, więc on ma jakiegoś takiego bakcyla europejskiego, więc Europę, zanim poznał Polskę, poznał Wielką Brytanię i zjeździł kawał Europy, więc jakoś odnajdował się w europejskich realiach. Polskę poznał w latach 90., był absolutnie zafascynowany i nie tylko historią Polski, tym, co Polska przeszła, ale bardzo mu się podobało, że Polska jednak nie wyglądała jeszcze tak jak reszta Europy, miała swój bardzo specyficzny klimat i charakter. Także mój mąż zakochał się w Polsce od pierwszego wejrzenia i bardzo chętnie, gdy może, wraca tutaj w odwiedziny. Dla moich córek Polska jest czymś dość naturalnym, muszę powiedzieć, bo pielęgnując i język polski, i pielęgnując w nich polskość, i wręcz szukając sposobów na to, by właśnie zaszczepić w nich tego bakcyla Europy i Polski, prawie każde wakacje, przynajmniej 3-4 tygodnie, spędzałam z nimi w Polsce, a przy okazji oczywiście jeździłam, dużo zwiedzałyśmy, wysyłałam córki na kolonie i na obozy, a ponieważ mówią po polsku, więc nie było żadnej bariery językowej. Więc one podchodzą do Polski jako do swojej drugiej ojczyzny. Nie jest to coś dziwacznego, nie jest to coś, co ma jakieś zbyt wiele elementów obcości, by się, prawda, czuć jakieś zażenowanie czy jakieś opory przed funkcjonowaniem w tych realiach. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Teraz już są starsze, więc no i oczywiście pandemia tutaj była dla nas wielkim ciosem, bo nie można było przyjechać i odwiedzić babci, z którą są bardzo związane. No mam nadzieję, że pozostanie, że to ich przywiązanie do Polski pozostanie. Ja jako matka czuję się bardzo, jako matka emigrantka, Polka, myślę, że akurat to mi się udało. Z wielką świadomością właśnie przekazywałam córkom i język polski, i polską kulturę, a widząc ich zainteresowanie i widząc właśnie tą lekkość, czy tą naturalność, to, że Polska jest dla nich, funkcjonowanie w realiach Polski jest, przychodzi im w sposób bardzo naturalny. Uważam, że to jest jakiś mój sukces właśnie rodzicielski. No i oby tak było dalej, a mam również nadzieję, wręcz powiem, że mam pewność, że język polski na pewno im się przyda. Nawet będąc w Ameryce jako język obcy, to może zakończymy takim fajnym, optymistycznym akcentem, że jedną z rzeczy, którą wydaje mi się środowisko edukacji polonijnej zaangażowane w promowanie dwujęzyczności, co nam się udało osiągnąć? Udało nam się odczarować dwujęzyczność, ponieważ na temat dwujęzyczności, tak jak na temat Stanów Zjednoczonych w Polsce, pokutowało bardzo dużo bardzo niedobrych mitów, między innymi ten, że dzieci uczące się dwóch języków naraz, no język, będziemy mówili o języku polskim i o języku angielskim, język polski jako język mniejszościowy, język angielski jako większościowy, bo język szkoły, środowiska szkolnego, że jeżeli będzie się im przekazywać język polski równolegle, wówczas będą miały problemy z przyswojeniem sobie języka angielskiego. Że jeżeli w domu rodzice posługują się wyłącznie językiem polskim, w momencie, gdy dziecko wchodzi w wiek, że wychodzi w szersze środowisko rówieśnicze, czyli mówimy o przedszkolu, nie będzie się odnajdować, będą zaburzenia psychologiczne, będą problemy i tak dalej. To są absolutnie mity, ponieważ mamy już dzisiaj czarno na białym badania, że dwujęzyczność rozwija ludzki mózg w bardzo, bardzo pozytywny sposób. I choć jest to ciężka praca, zwłaszcza we wcześniejszych latach, gdy dziecko, jak każde dziecko, próbuje iść po najmniejszej linii oporu, więc zachęcenie dziecka do inwestowania w drugi język i drugą kulturę jest oczywiście dużym wysiłkiem i wymaga wielkiego zaangażowania ze strony rodziców. Jednak w późniejszym życiu okazuje się, że wręcz rozwinęło naszym dzieciom umysł w sposób, który potem procentuje w dorosłym życiu. To jest prawda, to jest ogromny temat rzeka, ale ja wiem, że ten drugi język, znajomość drugiego języka na pewno im się w życiu przyda. A oczywiście otwiera szansę, jeżeli kiedykolwiek dojdą do wniosku, że może chcą się przeprowadzić do Polski i spróbować swoich szans w Polsce, nie będzie z tym żadnego problemu, bo nie ma żadnej bariery językowej, ani kulturowej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, moim Państwa gościem dzisiaj była pani redaktor Eliza Sarnacka-Mahony, autorka książki, po którą warto sięgnąć, bo jest właśnie pisana z perspektywy tej tak zwanej przeciętnej Ameryki, Amerykański Reset. Bardzo dziękuję pani Elizo za rozmowę.
Też dziękuję serdecznie.
I cieszę się, że mogliśmy w Warszawie rozmawiać.
Właśnie, Warszawa, a dziś Warszawa jest wyjątkowo piękna, wspaniały, słoneczny dzień, więc tego pięknego dnia udało nam się porozmawiać.
Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję.